Gość Radia Warszawa dzisiaj znowu wyjątkowo, bo dwóch gości w Radiu Warszawa. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko poukładać, a na pewno temat wyczerpać. Doktor Michał Paluch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I teraz, doktorze, popraw mnie, jak się pomylę, Katedra Edukacji i Filozofii.
Katedra Filozofii i Socjologii i Wychowania.
Socjologii Wychowania. Dziękuję bardzo. I Aleksander Tereszczenko, psycholog programu, w którego temacie się dzisiaj spotykamy. Dzień dobry, Aleksander.
Dzień dobry.
Bo spotykamy się dzisiaj w temacie, który jest niezwykle istotny i pokazuje jedną rzecz. Humaniści też mogą i chcą ratować życie, czyli słownik wyrazów ratujących życie. Michał, o co chodzi?
Powstaje w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, rodziców i nauczycieli w czasie pandemii i niestety trzeba to dodać w czasie wojny. Po rocznym trwaniu programu zaproponowałem taką właśnie formułę stworzenia wspólnymi siłami z wszystkimi koordynatorami naszego programu, psychologami, terapeutami, ludźmi dobrej woli, również myślę słuchaczami Radia Warszawa, słownika wyrazów ratujących życie. Ratujących życie w wymiarach zarówno fizycznym, duchowym, egzystencjalnym, psychicznym. Jestem przygotowany na otwarcie dziś przed Państwem już pierwszych kart naszego słownika, oczywiście w wersji roboczej, dlatego że cały czas do nas przychodzą propozycje nadsyłane zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Zbieramy Państwa świadectwa, doświadczenia, takich słów, wypowiedzi czy usłyszanych do końca października tego roku, więc zostało jeszcze kilka dni. A następnie w grupie już naukowców, tutaj powołanych do komitetu redakcyjnego, będziemy te pojęcia, hasła, słowa, świadectwa, opisy również gestów dookreślać, interpretować, odnajdywać etymologię i tak będzie powstawał słownik wyrazów ratujących życie.
Aleksander, z takiego psychologicznego punktu widzenia, sytuacja w twoim kraju raz, to o czym wspomniał Michał. Druga rzecz, przepraszam, proszę, dziękuję. No to są podstawowe sformułowania, ale ten słownik idzie dużo dalej.
Tak, oczywiście, że tak. Niestety wojna zmieniła wszystko w życiu Ukraińców. Od nastroju, od marzeń i właśnie od odzieży. I właśnie słowa, które używają Ukraińcy, taką są wspierające jeden innego. I dużo słów w innym sensie w tych czasach ma znaczenie, mają znaczenie.
Mhm. Jak zmienia się sens tych słów?
No posłuchajmy. Dziś przed naszym spotkaniem, dosłownie kilka minut przed nim, przed wejściem naszym do Radia Warszawa, otrzymałem słowa od Ariny, 14-latki, która jest obecnie w Stalowej Woli, w jednym z liceów. I tutaj jest zapis, drodzy Państwo, czerwonym mazakiem w języku ukraińskim i przetłumaczone w nawiasie na język polski. Pierwszy wyraz to powietrzny alarm. Następny wyraz to pomoc humanitarna. I kolejny, który szczególnie mnie przejął, to schowek. Więc pan redaktor zaczął od proszę, dziękuję, przepraszam, ale przechodzimy na te wyrazy, które ratują życie w sensie fizycznym. Prawdopodobnie ratowały życie w dosłownym tego słowa znaczeniu rodziny Ariny, dlatego że te słowa mówią same za siebie. Są też przypadki słów wysyłanych przez dzieci. Jednym z takich bardzo przejmujących było słowo pistolet. Piwnica. Więc na pewno zmierzenie się z tymi pojęciami, właściwie świadectwami, będzie od nas, pedagogów, wymagało szczególnej uwagi, rozwagi i też pewnego uzasadnienia i uprawomocnienia tego typu doświadczeń.
Jeszcze jest takie, przepraszam, że przerwę, jest takie sformułowanie, o którym rozmawialiśmy też, no bo nie jest tajemnicą, że jesteśmy w kontakcie. Aleksander, spodnie moro. To jest historia, którą doktor Michał mi opowiedział, ale ty mu przekazałeś tę historię. To też jest sformułowanie ratujące życie.
Tak, oczywiście. Na przykład do wojny było może popularne takie wyrazy do ucznia, na przykład ty sobie poradzisz i ty możesz wszystko zrobić sam. Podczas wojny wyraz na przykład my razem poradzimy z tą problemą i ona ma inne znaczenia. Że ten uczeń, chłopak, dziewczyna uciekający z rodzicami od wojny słyszy w Polsce wyraz razem poradzimy. Ta ciepłota, bliskość, kontakt, empatia to inny sens w ogóle nabywa w tych czasach. Mhm.
I doktorze, twój wywiad w Tygodniku Powszechnym, bardzo brutalny, ale dosłowny też i przykład, który jest i się zdarza w szkołach, tak? Czyli przekazanie tej najgorszej wiadomości dziecku, którego ojciec walczy za wolność swojego kraju.
Lub też poinformowanie przez dziecko, że tata zaginął czy zginął na wojnie i tutaj miałem na myśli, czy mieliśmy na myśli też losy nauczycieli, którzy mogą być świadkami takiej sytuacji na swojej lekcji, czy w swojej szkole, czy nawet przed szkołą. No tak, to była myśl, która przyszła wraz z innymi wyobrażeniami sobie nowej rzeczywistości wojennej w Polsce. Przyszła do nas parę miesięcy temu, gdzie z Aleksandrem podjęliśmy się trudnego tematu również dla nas, właśnie przygotowania się do konfrontacji z rzeczywistością, która nie tylko przerasta naszą wyobraźnię, ale która również, drodzy Państwo, przypomina nam losy Polaków w II wojnie światowej. I często losy naszych rodzin, tu mówimy o dziadkach, pradziadkach i szczególnie pamięć pielęgnowana, jak się okazuje, przez trzecie, czyli moje pokolenie. Chciałbym zwrócić uwagę, że pokolenie Wojtyły, Baczyńskiego, Bartoszewskiego, czyli to pokolenie gimnazjalistów przed II wojną światową, było kształtowane również w duchu mierzenia się z tragizmem własnego i cudzego losu. Ówczesna literatura, takie zagadnienia egzystencjalne, świadomość tych młodych ludzi dotycząca chociażby niedawno odzyskanej niepodległości, przygotowywała człowieka wówczas wykształconego do operowania pojęciami i przeżyciami związanymi ze śmiercią, z cierpieniem, z przemijaniem. Współczesne pokolenia nie doświadczały, bardzo dobrze, że nie doświadczały tego stanu rzeczy i nie rozbudzały swojej świadomości w związku z tym związanej właśnie z takim wymiarem egzystencjalnym. No ale rzeczywistość pokazała, że pedagogia, że wychowanie jest po pierwsze przepełnione w historii swojej tego typu świadectwami, a po drugie świadectwa te są niezwykle ważne, formujące, dlatego że one nas wzmacniają, nasze zasoby podmiotowe wzmacniają przed sytuacjami, z którymi możemy się mierzyć, czyli właśnie tragizmem własnego czy cudzego losu. Mhm. Słownik ma nam dać szansę, czy przypomnieć, że w języku polskim i ukraińskim mamy zasoby leksykalne, słowa piękne, słowa głębokie, które mogą nam pomóc również przeżyć dzień codzienny.
I właśnie a propos tego dnia codziennego, bo jest potrzeba, rozumiem, impulsem była ta potrzeba, no nie powiem chwili, bo sytuacja trwa i oby skończyła się oczywiście jak najszybciej, ale to była potrzeba wynikająca z danej sytuacji, ale to jest słownik, to jest przedsięwzięcie, które wykracza dużo dalej też. Jakby z jednej strony na przyszłość, odbijając się od przeszłości i teraźniejszości, ale zasób tych słów to nie jest tylko edukacja, szkoła i sytuacja ta najważniejsza, dotycząca młodzieży i nauczycieli, ale to jest coś więcej, bo w tym słowniku będą, mają znaleźć się panowie sformułowania, które ja idąc na ulicy mogę wykorzystać i zupełnie nie mam do końca nawet świadomości, że mogę. Czy tak rozumiem, że tak też będzie?
Ten wymiar tutaj, który poruszasz wobec przyszłości, jest niezwykle ważny. Dlatego, że my pozostawimy dla kolejnych pokoleń świadectwo przeżyć bardzo autentycznych, głębokich i pozostawimy im myśl praktyczną, świadczącą o naszej zdolności do ujawniania człowieczeństwa. I dla pokolenia powojennego, szczególnie pierwszego pokolenia powojennego, które będzie się mierzyło z gruzami swojego kraju w sensie fizycznym, ale też pewnym gruzowiskiem w rozumieniu egzystencjalnym, psychicznym, to będzie niezwykle ważne, mam nadzieję, źródło wzmocnienia i odbudowywania w sobie poczucia człowieczeństwa. A czym jest poczucie człowieczeństwa? To jest oczywiście temat na osobne spotkanie, ale dla stacji Radia Warszawa kwestia związana z przebaczaniem, ze źródłowym doświadczeniem w sobie człowieczeństwa, czy jak mówił Tischner, zawieszeniem logiki odwetu. Są to kategorie przecież nam nieobce, ale bardzo trudne. Słownik będzie pomocny w tym, żeby może w przyszłości agresor i ofiara mogli stanąć oko w oko z prawdą i się z tym zmierzyć. Z bolesną prawdą. Jeżeli mówi się, że Polacy pomagają dzisiaj ofiarom tej wojny, to myślę, że ten słownik też wpisuje się właśnie w pewne narzędzie pomocy. Nie tylko na dzień dzisiejszy, ale właśnie na tą trudną przyszłość. Mhm. Ale zapytajmy Aleksandra, bo w gruncie rzeczy myślę, Aleksander, że to jest pytanie też do ciebie, czy taki słownik będzie miał zastosowanie również wobec tych bardzo trudnych momentów w przyszłości, kiedy twoi rodacy staną przed perspektywą ewentualnego powrotu do pewnych relacji z Rosjanami.
Tragizm dzisiejszego dnia dla Ukraińców to jest opisy tragedii w państwie, w rodzinie, w domu, w mieście, w którym oni żyli. I ja na co dzień mam kontakty, relacje z takimi ludźmi, rozmowy, konsultacje z takimi ludźmi, wspieranie takich ludzi grupowe, indywidualne. I właśnie słownik tych słów, na przykład pozwól sobie marzyć. Dla człowieka, który przeżywa ból, śmierć, nagły wyjazd z państwa, z miasta, z szkoły, od kolegów, od rodziców i tak dalej. Często bywa tak, że rodzina jest złamana. I właśnie pozwól sobie marzyć, nie bój się marzyć. I kiedy rozmawiamy nie o tych bólach, nie o tych takich... A mówimy tylko o kim ty będziesz przeżył te trudności, jaka będzie relacja w tym państwie, czego chcesz. I rozmowa skupiona w tym słowniku właśnie skierowana, żeby on myślał w tę stronę. Przyszłość, życie, rozwój, sukces swój, zwycięstwo państwa, osobiście zwycięstwo, połączenie rodziny. Te tematy pomagał im w krótkim czasie wyrysować sobie w głowie ten plan, i właśnie i wybudować ta alejka, który oni śmiało idą, przy pomocy oczywiście nas, pedagogów, psychologów, Polaków, Ukraińców, którzy mieszkają. I wtedy sens tego dnia nabywa kolorów i mocy.
Czy ja mogę to nazwać, nie chcę tutaj jakby robić z siebie intelektualisty, ale czy można to nazwać takim rodzajem instrukcji obsługi, albo raczej takiej pomocy, narzędzia w powrocie do człowieczeństwa też w pewnym sensie. Ja wiem, że to brzmi bardzo brutalnie, ale takie mi przyszło określenie do głowy.
I bardzo dobrze, bo ja uważam, że tutaj intelektualiści mają bardzo ważną rolę do odegrania i tu trzeba być intelektualistą. Czyli kim? No kimś uważnym, kimś skupionym, kimś, kto zwraca uwagę na niuanse, kto słowo traktuje z niezwykłą estymą, a szczególnie takie słowo, które tak należy traktować. W związku z tym proszę się nie obawiać tej tożsamości bycia intelektualistą w tym kontekście. Ten intelekt, swego rodzaju ratio, ono też pozwala nam czasami nie ulec całkowicie emocjom, które tutaj mogą być dominujące. Do tego stopnia, że ta świadomość nasza może ulec pewnej emocjonalizacji, a to nie jest takie wcale konieczne. Więc myślę, że rehabilitując tu pojęcie intelektualisty, również filozofa, to teraz jest czas na nas, czyli na wszystkich ludzi myślących. A sytuacja wymaga myślenia zbudowanego na pewnej aspiracji do bycia lepszym człowiekiem, niż się może było. Bo może ta wojna i ten tragizm sytuacji wyzwalać takie zreflektowanie się dzisiejszego człowieka. Gdzie ja byłem, gdzie ja jestem, kim ja będę, prawda? Szczególnie wobec człowieka cierpiącego. Więc raz jeszcze podkreślę, że intelekt, słowo, uwaga, słownik, pewna też zdolność do kategoryzowania tych słów, pojęć, sformułowań i w jakich one obszarach się znajdują lub w jakie możemy je wpisać, przypomnę, egzystencjalnych, fizycznych, psychicznych, duchowych, kulturowych, bo o tym może za mało powiedzieliśmy, a przecież pewne ratowanie życia w rozumieniu dóbr kulturowych i dorobku kulturowego Ukraińców, który szczególnie dawał o sobie znać w ostatnich latach, w pewnym takim przebudzeniu narodu, to zwróćmy uwagę, że agresor też uderza właśnie w te czułe miejsca związane z kulturą ukraińską. Więc obok takich słów właśnie jak gaśnica, piwnica, tu jeszcze czytam na żywo przed państwem, plecak, czy telefon, czy produkty spożywcze, alarm. Obok takich słów pewnie pojawią się, może nie w pierwszej kolejności, ale takich się spodziewam również właśnie ze strony intelektualistów, pojęcia typu kultura, dobra narodowe, dobro wspólne, świadectwa, tożsamości. Może pojawią się nawet, choć już takie miejsce, już miało to miejsce, źródła odnoszące się do poetów ukraińskich, których my w Polsce no, nawet jeszcze nie poznaliśmy specjalnie. Więc tak, proszę absolutnie być wrażliwym na własny intelekt i cudzy intelekt i pogłębiać to w sobie.
Tworzycie, jak już to trochę zdefiniowaliśmy na potrzeby chociażby tej rozmowy, taką instrukcję obsługi do życia. Pytanie najprostsze, które mi się nasuwa, w jakiej to będzie też formie, formule, czy już jakby kształt będzie temu nadany na zasadzie, nie wiem, mogę pobrać plik z internetu, będzie to wydrukowane, będzie to... Jak to będzie wyglądać? W sensie takim namacalnym zasięgu i dostępu.
I myślę, że w wersji PDF dostępny do pobrania ze strony projektu, jak i w wersji wydrukowanej. Oczywiście darmowo i w ramach, powstaje to w ramach projektu, który od samego początku był skierowany dla osób cierpiących i na warunki pandemiczne i ich konsekwencje i wojny. Wydaliśmy dotąd już 5 monografii naukowych związanych z badaniami prowadzonymi na terenie szkół w Polsce, w badaniach jakościowych, badań ilościowych związanych z relacjami dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, specjalistów, terapeutów. I te monografie już są do pobrania na naszej stronie pwpp.uksw.edu.pl. Jest to skrót, przypomnę, od programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. No i w tym, do tego grona monografii dołączy, mam nadzieję, jeszcze w tym roku, do końca listopada, taki jest nasz plan, słownik wyrazów ratujących życie. Natomiast powołanie komitetu redakcyjnego, w składzie którego znajdą się profesorowie, doktorzy, lingwiści, antropolodzy, psycholodzy, pedagodzy oczywiście, no jest związane z dłuższym procesem i komitet rozpocznie prace, które będą trwały zapewne miesiąc przynajmniej, myślę, że jednak dwa. I one, więc można powiedzieć, że słownik będzie powstawał w dwóch etapach. Pierwszy będzie zebraniem tych słów i my je pokażemy już w wersji takiej, powiedzmy jeszcze bez definicji. Pokażemy zasoby, jakie zebraliśmy, no właśnie te intelektualne, emocjonalne, kulturowe, duchowe, pedagogiczne. A następnie mamy nadzieję, że przed 24 lutym roku 2023 uda się opublikować już wersję taką drukowaną.
Jak duże, Aleksandrze, jest zainteresowanie czy chęć udziału w takim projekcie na Ukrainie u was?
Różne, dlatego powiem dlaczego. Kiedy na przykład ja dzwoniłem w takie obszary wojenne, gdzie ludzie uciekają i w piwnicach siedzą, od bomb się chowają, oni mówią: Aleksander, bardzo szanujemy ciebie, ale nie na czasie dla nas, bo właśnie trzeba pilnie uratować swoje życie i życie swoich dzieci. Natychmiast kontakty z instytucjami, uniwersytetami, z którymi mam kontakt, oni chętnie wchodzą w relacje i dają swoje oferty i taką propozycję. W sumie ten słownik to jest taki dobry, musi być dobrym kompasem dla ludzi, że oni od pierwszej strony wiedzą i otrzymują tę wiarę, że trzeba żyć i iść dalej. Dlatego 90% za rozwój i składanie tego słownika. Mhm.
Michał, jak jest w Polsce? Jest, bo domyślam się, że odzew ze strony edukatorów, edukacji, szkół, mówiąc najprościej, jest spory, bo zdążyłeś już przytoczyć w trakcie naszej rozmowy świeże maile.
No teraz doszły kolejne, więc drodzy Państwo, na żywo odczytuję. Więc pozwólcie, że tak przeczytam właściwie bez wcześniejszego sprawdzenia na żywo. Słowa ratujące życie, myślnik, mama, trójki dzieci uciekających z Kijowa. Jesteś obcokrajowcem, ale chcę cię zrozumieć. To cytat dosłownie przekazany. Czyli ta mama usłyszała taką wypowiedź czyjąś. Przyjmujemy cię. To też świadectwo tej mamy z Kijowa, która prawdopodobnie, jak mówię, cytuje kogoś z Polski. Współczujemy ci, chcemy pomóc. I tutaj jest uzasadnienie słowa, które mama powtarza sama sobie, dziękuję Bogu, że ja i moje dzieci tu jesteśmy. I dziękuję, że nas przyjęliście. Pozdrawiam Mirka. I to odczytuję Państwu w trybie rzeczywistym. I tych maili mam już tak dużo tutaj, że rzeczywiście musielibyśmy osobne spotkanie w tym momencie na nie powierzyć, ale powiem Państwu, że tu przeglądam jeszcze też jest bardzo przejmujące wysłane zdjęcie tablicy szkolnej, na której kredą na zielonym tle wszystkim nam znanym są wypisane wyrazy, jedno z nich drukowanymi literami, przeczytam Państwu. Walcz z wykrzyknikiem. I myślę, że tym słowom też powinniśmy poświęcić trochę czasu, to znaczy słowa, które krzepią, które dodają odwagi, słowa, które w jakiś sposób też przekonują nas, że ofiarność i walka jest konieczna. Więc mieliśmy z jednej strony takie słowa uspokajające, które są też bardzo potrzebne, kojące, a z drugiej strony pojawiają się też takie walcz, biegnij, chowaj się z wykrzyknikami, prawda? Przypominam Państwu, a propos naszych zasobów kulturowych, znakomite sformułowanie w trybie, uwaga, rozkazu, wypowiedziane w trybie rozkazu przez generała Andersa do polskich żołnierzy tuż przed wymarszem do boju o masyw Monte Cassino. Mam nadzieję, że zachowuję dosłowność tego sformułowania. Niech lew zamieszka w waszym sercu. Więc ten, drodzy Państwo, to złożenie serca i lwa, prawda, i zamieszkania, można powiedzieć, pewnych przeciwności w takich okolicznościach no, działa zarówno kojąco, jak i mobilizująco. I myślę, że takie sformułowania, pojęcia, hasła, gesty też znajdą się w tym słowniku i też są bardzo ważne. Dziękuję tym z Państwa, którzy przesyłają nam i może prześlą też na adres redakcji Radia Warszawa swoje doświadczenia. I szczególnie te, czy dziękujemy tym nauczycielom, którzy podejmują trud zorganizowania takich zajęć z dziećmi czy młodzieżą, bo pamiętajmy, że nauczyciele znajdują się jeszcze w innym też pewnym kryzysie i dodatkowe zajęcia z takiej tematyki są wyjątkowym wysiłkiem w dzisiejszych czasach. Jeszcze raz bardzo dziękuję, korzystając z tego, że jesteśmy na antenie.
No to ja w tym momencie dodam antena@radiowarszawa.com.pl i zapraszam. Przekażemy oczywiście na ręce panów, jak tylko pojawią się właśnie te słowa. Czy to mogą być jeszcze, panowie, to może być, rozumiem, każde słowo, każde, które niesie znaczenie dla osoby wysyłającej. Jakby one potem zostaną, bo to też jest bardzo ważne. I to jest chyba też jedną z istot, bo tych istot jest kilka w tym projekcie, zdefiniowane na nowo. Bo to jest też, one muszą być przedefiniowane.
Wczoraj na spotkaniu z mamą i synkiem, synko 8 lat, on do mnie powiedział tak śmiało i twardo: nikogo i niczego się nie boję. Dla mnie był, to jest naprawdę taki dziwny wyraz, że chłopak patrzy w oczy i mówi, że ja nikogo i nikogo i niczego się nie boję. I to jest początek życia tego chłopaka. Ja mam wiarę w to, że on wyrośnie bardzo dobrym, dobrym, śmiałym człowiekiem, który naprawdę wybuduje swój los, swoje życie i życie ludzi, którzy obok niego. I jakby nie było tej wojny, on by nigdy tak na pewno nie mówił i nie miał takiej twardości. No, ale on już, on mówi, że ja jestem mężczyzna i mama obok mnie i mama, nie bój się nikogo, bo ja z tobą. Dla mnie był to już szok.
Mhm. No. To ja opowiem o moim przejmującym świadectwie słów, z którymi przyznam państwu jako badacz, pedagog, mam na ten moment największy problem i poszukuję wśród znajomych profesorów osób, które by się podjęły ponownego zdefiniowania słowa, bo takie było pytanie, prawda?
Tak.
Że niektóre słowa będziemy musieli na nowo zdefiniować. I drodzy państwo, nie waham się, żeby to wypowiedzieć. Słowa przesłane dwa dni temu, słowa ratujące życie, mama i tata, babcia, dziadek, w swojej oczywistości stają się nieoczywiste przy tej próbie zredefiniowania. Mhm. Pojawiło się słowo Polska. Z tobą można powiedzieć koło mamy i taty, domu, domku, Polska. Coś, czy kategorie, do których tak przywykliśmy, że w ogóle się nad ich definicjami wielu z nas po prostu nigdy nie zastanawiało. Więc teraz ta mama, prawda, ta figura matki, ojca, mamusi, tatusia, dziadka, ogniska domowego, dachu nad głową, progu domu. Zwróćcie państwo uwagę, jaka tu rodzina semantyczna pojęć się rozwija. No to trzeba przyznać, że w dotychczasowym świecie pędzącym, wpychającym kolejne pokolenia w taki wir dbania tylko o siebie, o swoją karierę i rozwój pojęć raczej pochodzących z jakiegoś takiego, powiedzmy, słownika procesu produkowania czegoś, sprzedawania i ofertowania, no to rzeczywiście redefinicja pojęć mama, tata, dom, rodzina, bliskość, czułość, ciepło naprawdę stanowi dziś duże wyzwanie.
Pytanie może z gatunku bardziej filozofii i psychologii niż stricte dotyczące słownika, ale mam wrażenie, że słownik jest tego właśnie efektem. Aleksander, my się budzimy na nowo wszyscy przez tą sytuację?
Uważam, że tak. To jest napisania, uważam, nowej historii między narodami, napisanie nowej relacji między narodami i to, co zrobiła Polska dla Ukrainy i robi do dzisiaj, i teraz robi, ta ciepłota ludzi, serc, otwarte drzwi, pomoc, oczywiście wyznana i z wdzięcznością przyjęta Ukraińcami. Naprawdę to jest początek nowego życia dla wszystkich, uważam, że tak.
Mam takie marzenie, a dzisiaj Aleksander przywołał jedno ze sformułowań, które znajdzie się w słowniku, czyli że wolno marzyć. Mam takie marzenie, że w tematach najtrudniejszych za ileś lat, zarówno w rozmowach dyplomatów polskich i ukraińskich, historyków, czy ukraińskich i rosyjskich, gdzie każda ze stron będzie miała swoje tematy z historii, czy z teraźniejszości do podjęcia, że ktoś z tych panów, czy pań, dyplomatów, dyplomatek, innych specjalistów, położy na stole nasz wspólny słownik. otworzy go może na której stronie i powie, to może zacznijmy od tego słowa i odczyta, że słowo to autorem tego słowa, czy tego zdania, czy opisu gestu. O gestach jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, jest 14-letni chłopak czy dziewczyna. No dobrze, ale skoro wywołałem temat gestów, to jeszcze pozwolę sobie
dookreślić,
bo słownik kojarzy się z tą warstwą werbalną naszej aktywności, czyli wyrażaniem siebie, ale wyrażać siebie możemy również niejako wewnętrznie, czy ta aktywność może być wewnętrzna, nie dając zewnętrznych objawów. I dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy odbiera nam mowę. A wielokrotnie w ostatnich miesiącach, a szczególnie 24 lutego, odebrało wielu z nam mowę. I tak się będzie działo jeszcze przez wiele miesięcy. Przy różnych okolicznościach wzruszenia czy poruszenia sytuacją człowiek dorosły ma pełne prawo do milczenia, do łez, do wzruszenia. I tutaj w naszym słowniku też będziemy zbierać te świadectwa, podejmując próbę opisania gestów, które występują w ramach czy w trybie odebranej mowy. I próba ich zdefiniowania oczywiście też będzie pewnym wyzwaniem. Na ten moment nazywam to kulturą przestrzeni dotyku. Dlatego, że wtedy, kiedy brakuje nam słów, często sięgamy po dotyk. Chwytamy za rękę, dłoń kładziemy na ramieniu, czy
przytulamy?
Przytulamy oczywiście, czy przeczesamy kosmyk włosów. Więc to tutaj też Państwa zachęcam, jeżeli ktoś ma takie świadectwa, do dzielenia się z nami.
Właśnie.
Ja jeszcze paru słów. Na jednym spotkaniu pani z Charkowa, na którą upadła płyta betonowa, ona przesiedziała to na początku marca z synkiem, 7 lat, 3 doby pod tym płytą, głodna, bez wody, bez niczego. I rozmawialiśmy z nią już w Warszawie i ona powiedziała, panie Aleksandrze, będą dłużnikiem tych ludzi, wolontariuszy, którzy uratowali moje życie i życie syna. Słowo dłużnik. I ona mówi, że ona będzie wybudować swój los, swoje życie w taki sposób, żeby jak najmocniej pomagać innym ludziom, którym ciężko i trudno. Ta sytuacja była dla nich skrzyżowaniem, w którym ona na 100% wierzy i twardo stoi na tym, że trzeba pomagać, bo uratowali właśnie wolontariuszy jej życie i życie syna.
Tych świadectw, o których powiedział Aleksander, ja znam bardzo dużo z naszej wielomiesięcznej współpracy. Wiele rzeczy tu się dzieje u ciebie w studiu na żywo, więc niech ta nasza rozmowa też będzie w takim trybie, Aleksander, bo ja czasami słyszałem, jak odbierałeś telefon lub i rozmawiałeś ze swoimi rodakami, lub byłem świadkiem, jak kończyłeś te rozmowy i odkładałeś ten telefon. I tutaj też chciałbym zwrócić na to Państwa uwagę, że osoby, które zaangażowały się bardzo we wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, wszelakie, a szczególnie tysiące polskich rodziców, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach, to są osoby dziś bardzo obciążone emocjonalnie, co często widać i słychać. I też pamiętajmy o tym, że udzielanie pomocy drugiej osobie wymaga pracy nad własnymi zasobami i nad po prostu dbaniem o tą kondycję egzystencjalną. I tutaj te słowa, o których dzisiaj mówimy, one się również niejako należą nam samym. Takiemu Aleksandrowi, czy innym osobom, czy nawet redaktorowi takiego słownika, który przecież przy każdej próbie zredagowania takiego słowa, jak chociażby piwnica czy pistolet, ponosi pewne, eksploatuje swoje zasoby. Więc pamiętajmy o tym właśnie, wracając do słów, od których zaczęliśmy, o podziękowaniu, docenieniu. Myślę, że w takim naszym języku mojego pokolenia hasło damy radę jest czymś krzepiącym. I to chciałem, Aleksander, tutaj też dać świadectwo na żywo, że też ci dziękuję za twoją postawę i tak jesteś dla mnie też wzorem. jak patrzyłem na momenty, w których też odbierało ci mowę. Więc damy radę, Aleksander.
Oczywiście, że tak.
I właśnie a propos tego dawania rady już na sam koniec. Jakby, jeżeli źle to interpretuję, to mnie poprawcie, ale jeżeli to ma być też dla mnie, dla mojej koleżanki siedzącej za szybą, dla mojej żony, dla koleżanek mojej żony, taka instrukcja obsługi, czy tam będzie zawarte też chyba to, w czym się my gubimy. My też Polacy potrafimy się zgubić, pomagając Ukraińcom, kiedy jaki gest, kiedy jakie słowo, kiedy jak się zachować, bo czasami mamy odruch pierwszy, ludzki, przytulę, chcę pocieszyć. Przytulam i mówię, damy radę, dasz radę, ale może ta druga strona tego w tym momencie nie oczekiwać. Będzie to zdefiniowane jako taka właśnie podpowiedź też, jak się zachować?
Sięgamy do słowa, które wypadło z takiego potocznego, z takiej kultury języka potocznego, a może powróci, czyli takt. A to jest słowo związane z dotykiem ponownie. Czyli wyrażać się taktownie by oznaczało dotknąć istoty rzeczy, ale nie tak, żeby powalić. Czy też dotknąć tak, żeby nie wytknąć, albo żeby nie ukłuć, prawda? I oczywiście w definicji tego słowa zapewne znajdzie się w słowniku, ale to trochę dzięki inspiracji twoim teraz zapytaniem. Mieści się pewna delikatność, rozwaga i ten moment zastanowienia, czy rzeczywiście ja mogę zbliżyć się do drugiej osoby. W ramach taktu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać, czy mogę. I tutaj przecież zapytanie, czy mogę cię przytulić, czy możesz podać mi swoją dłoń. Trochę na zasadzie, a czy może chcesz herbaty, prawda? To po prostu pytamy o to, czy ten dystans mogę skrócić. Pamiętajmy jednak o tym, że druga osoba, będąca w takim większym obciążeniu niż my, no niekoniecznie wtedy będzie myślała w podobnych kategoriach rozwagi i taktu. I tu jest kwestia odpowiedzialności naszej i pewnej odwagi pedagogicznej i cywilnej, że ona może być w tak ciężkim stanie, że nie rozważa tego teraz, czy ktoś przytuli, czy nie przytuli. Ona po prostu musi tego doświadczyć, żeby się zorientować, że tego było mi potrzeba. Więc gdyby tak nie było, to te osoby by przecież chodziły i prosiły same o to, a wiemy, że tak się nie odbywa. Jesteśmy, drodzy państwo, bardzo często stawiani w sytuacji pewnego efektu pogranicza między pewnością i niepewnością, między własnymi większymi zasobami egzystencjalnymi, psychicznymi i czyimiś mniejszymi. Ja myślę, drodzy państwo, że doświadczenie błędu i złej decyzji tutaj będzie też usprawiedliwione. Jeżeli w obrębie cały czas poruszamy się definicji taktu, czujemy wewnętrzną potrzebę pomocy, która miałaby polegać na przykład na przytuleniu czy położeniu ręki na ramieniu drugiej osoby, lub w ogóle może i nawet kucam przy drugiej osobie i nic nie mówię. Jeżeli my czujemy taką potrzebę, a nie mamy jakichś doświadczeń utraty kontroli nad sobą wcześniej czy w ostatnich miesiącach, to w zdecydowanej większości przypadków będzie to jak najbardziej uzasadniony potrzeb sumienia. I róbmy tak.
W moim rozumieniu najważniejszym w tych sytuacjach to jest prawdziwość człowieka, bo pomoc może wynikać od rolnika i od profesora, od akademika i do jakiegoś pasażera w tramwaju. Chodzi o prawdziwość. Niegotowej szczerze pomóc informacją, pomocą konkretną, nie rób tego. Falsz zawsze widać w słowach, w twarzy, w rękach, w energii, który oferujesz. I jak niegotowy, nie chcesz tego, to tego nie rób. Naprawdę, bo może przyjść rolnik z kombajna, z traktora, zejść, zrobić herbaty z cytryną lub bez cytryny i to będzie od serca i to będzie odczuwalnie. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że tym ludziom, którzy naprawdę uciekali od biedy, od wojny, oni potrzebują natychmiast prawdziwość. otwarte serce, to najważniejsze. Może nie bardzo te słowa, te wyrazy, mądrze i tak dalej, i tak dalej. Dotyk oczy w oczy i jak jeszcze dodajemy jeszcze słowo słownika, które naprawdę wspiera i kieruje człowieka, pomaga, to jest sukces w tym.
Jest jeszcze jedno wyrażenie się, które powierzam osobom niezdecydowanym, czy obawiającym się o swoje reakcje w konfrontacji z trudną rzeczywistością. Jako, że żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, to co teraz powiem, nie będzie dla nikogo, myślę, obce, nawet dla osób niewierzących. Takie doświadczenie w sobie, w wewnętrznym dialogu sformułowania ja błogosławię tą drugą osobę, czy błogosławię ciebie, może być również słownikiem, czy wpisać się do słów ratujących życie. Pamiętajmy również nawet nasze własne. Więc dla osób, które nas słuchają, które mogą się obawiać, jakby się w takiej sytuacji zachowały, albo mają złe doświadczenia, no to odwołuje się jeszcze do istoty dialogu wewnętrznego i rozmawiania ze sobą. Pobłogosławienie kogoś, wyrażenie tej formuły jest w jakimś duchowym sensie ratujące. Osoby wierzące wiedzą, że to błogosławieństwo, nawet wyrażone w formie myśli czy modlitwy, jest zaopiekowane.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję i wiem, nawet nie to, że wierzę. Ja jestem przekonany, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Drzwi na pewno dla was otwarte i myślę, że się spotkamy prędzej niż się tego spodziewamy, ale na ten czas bardzo serdecznie wam dziękuję i zakończę to zazwyczaj oficjalnie, powinienem teraz powiedzieć kto. A ja powiem tak. Szalony doktor pedagog. Ale szalony w tym pozytywnym znaczeniu dr Michał Paluch i psycholog Aleksander Tereszczenko.
Dziękuję.
Dziękujemy.